Pora na ostatnią część naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmowy z Orestesem Kowalskim, z którym dzisiaj dyskutujemy o weganizmie, nie tylko o diecie roślinnej, ponieważ weganizm to nie tylko sposób żywienia, ale też i styl życia. I staramy się porozmawiać o tym, dlaczego weganizm jest tak atrakcyjny, coraz bardziej atrakcyjny w dzisiejszych czasach. Czy powinien być atrakcyjny i czy powinniśmy przynajmniej choć trochę przestawić się na myślenie wegańskie, zarówno jeśli chodzi o kwestie ochrony środowiska i tego, czy możemy, czy jesteśmy w stanie coś zrobić w kwestii zatrzymania degradacji środowiska naturalnego, ale też i kwestii moralnych, etycznych, tych aspektów i powodów, dla których ludzie rezygnują z produktów zwierzęcych, od zwierzęcych, nie tylko jeśli chodzi o dietę, ponieważ no, weganizm to jest też chociażby, nie wiem, rezygnowanie z produktów wytwarzanych przy wykorzystaniu zwierząt, czyli na przykład tkaniny pochodzenia zwierzęcego, czy kosmetyki, także do których wykorzystuje się zwierzęta, do produkcji, których wykorzystuje się zwierzęta, więc jakby ta dziedzina jest bardzo szeroka, ale o tym już tutaj do tego wracać nie będziemy. No i też tych wątków, ja też sobie zdaję sprawę z tego, że w naszej rozmowie dużo nie zostało poruszonych. Niektóre może tylko lapidarnie, niektóre może gdzieś tam trochę chaotycznie i mam nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, nie macie jakoś poczucia niedosytu. A jeśli macie, to może i lepiej, bo może sami też gdzieś niezaspokojeni poszukacie tych informacji dalej. Ale to, o czym mówiłam kilka minut temu, czyli to, jak weganie są postrzegani w społeczeństwie i dlaczego tak dużo emocji budzi kwestia, no właśnie, nazywania chociażby żywności wegańskiej taką, którą znamy tradycyjnie, czyli te pasztety wegańskie, kotlety wegańskie. Skąd bierze się taka niechęć do wegan? Jak myślisz?
Nie mam pojęcia. Nie, no tak naprawdę to podejrzewam, że różne mogą być przyczyny. W przypadku nazywania tych produktów rzeczywiście ten temat też wraca jak bumerang i za każdym razem jak go widzę, to tak się dziwię, o Boże, jeszcze to przerabiamy. I z jednej strony rozumiem, że niektóre osoby mogą czuć, że to jest jakieś, nie wiem, zawłaszczanie tradycji albo burzenie tradycyjnych definicji słów, ale z drugiej strony powinniśmy o tym pamiętać, że język jest taką formą dosyć ewoluującą i zmieniającą się i dostosowującą się bardzo często do rzeczywistości albo sam czasami kreującą tą rzeczywistość, że powinniśmy dostrzegać i plusy i minusy tego. Aczkolwiek te osoby, które bardzo często burzą się na różne określenia roślinnych produktów, które przypominają produkty mięsne, jakoś tak często nie burzą się, gdy pojawiają się na przykład frytki z kurczaka albo, nie wiem, albo na Wielkanoc kupujemy czekoladowe zające. Ja wiem, że to są przykłady takie abstrakcyjne, ale aczkolwiek technicznie rzecz biorąc, jakbyśmy chcieli, to też byśmy musieli się do nich przyczepić i stwierdzić, no nie, no, że frytki to mogą być wyłącznie z ziemniaków i tak dalej. Więc to jest taka kwestia dla mnie już trochę niepoważna, aczkolwiek wiem, że niektóre osoby się tym przejmują, chociaż zdaję sobie sprawę, że bardzo często jest to taki atak, byleby atakować i by się czepiać tych kwestii, bo to przynajmniej jeśli chodzi o kwestię tych produktów naśladujących produkty mięsne, nie chodzi o to, by okłamywać konsumentów, czy nabrać kogoś, żeby kupił to, a nie coś innego, bo każdy jednak widzi i dokładnie wie, z czego to jest. I nawet są też badania o tym, które mówią o tym, że jednak ludzie się nie nabierają na to. I nie o to chodzi, żeby to traktować jako coś, jako pułapkę, tylko chodzi w tym o to, że osoby rezygnujące z produktów zwierzęcych, zresztą już o tym wspominaliśmy, szukają tych samych smaków, tych samych tekstur, szukają czegoś wygodnego, tego co mieli wcześniej, żeby im ułatwiło to przejście czy korzystanie z uroków diety roślinnej. I jakby To tylko o to chodzi, żeby to było łatwiejsze, żebyśmy czuli się tak, jak czuliśmy się kiedyś, żebyśmy czuli ten sam smak, bo lubimy ten sam smak, ale nie lubimy tego, że dla tego smaku muszą na przykład zostać zabite zwierzęta, więc jakby to sprowadza się wyłącznie do tego. Jeśli chcemy spojrzeć na to otwarcie i z empatią, to właśnie dlatego ludzie produkują takie rzeczy, w sensie głównie produkują dla zysków, ale po drugiej stronie mamy osoby, które szukają tych produktów, bo chcą wieść bardziej etyczne, czy ograniczać to cierpienie zwierząt, ale jednocześnie korzystać z tego, co im sprawiało przyjemność i co im smakowało. Druga kwestia jest tego, jak weganie są postrzegani i na to już wpływa wiele różnych czynników. Z jednej strony rzeczywiście może być taki czynnik i założę się, że wśród słuchaczów i słuchaczek mogło to się pojawić u niejednej osoby, czyli taki postawa obronna, że każdy temat, w którym wywołuje się jedzenie mięsa w kontekście etycznym, środowiskowym, jest niejako atakiem na to, na ten styl życia, tradycyjny styl życia, czy na nasze przyzwyczajenia, których nie uważamy za złe czy niewłaściwe. I jakby całkowicie to rozumiem, bo każdy z nas jest tak zbudowany, że nie lubi, gdy rzeczy nam bliskie, to z czym się identyfikujemy, narracja o naszej własnej osobie, jest w jakiś sposób nie tyle krytykowana, co słyszymy, że może być w niej coś niewłaściwego. No jakby nikt z nas tego nie lubi. Nikt nie lubi być hipokrytą. I dlatego też rozumiem, że pojawiają się takie niezbyt przychylne opinie na temat wegan, bo w ten sposób to działa. Z drugiej jednak strony niektórzy weganie, niektóre środowiska tych bardziej radykalnych osób same sobie pracują na takie określenia. Mhm. Z jednej strony całkowicie rozumiem ich pobudki, bo jakby też jestem coś, no takim jestem weganinem etycznym, jest to dla mnie bardzo bliska filozofia, łączę się z tym wszystkim, z tymi motywacjami, które kierują naszymi działaniami, ale niekoniecznie łączę się z formą tych działań, które niektóre osoby sobie wybierają. I to może być problematyczne, że jakby ta emocjonalność, ta złość, którą chcemy wylać czasami na cały świat, mówiąc prosto z mostu, jak zła jest współczesna hodowla zwierząt, może przybrać różne formy, które dla niektórych osób nie będą takie miłe do wysłuchania czy do oglądania. Już pomijając wszystkie te działania, które wykraczają poza rozmowę czy poza jakieś akcje komunikacyjne i łączą się z jakimś, nie wiem, demolowaniem budynków. Ale to są naprawdę rzadkie przykłady. Więc ponownie to są dwie różne sprawy. Nie mówię, że są równoznaczne, bo zdaję sobie sprawę, że jednak kontestując trochę tą rzeczywistość zastaną, którą mamy w XXI wieku, czyli setki, a tak naprawdę tysiące lat przyzwyczajenia do jedzenia mięsa i niepostrzegania w tym niczego złego, a tak naprawdę czasami celebrowania tego jedzenia mięsa, zabijania zwierząt, trudno jest to zmienić podejście ludzi i podejście tego, w jaki sposób patrzy się na te kwestie w kilkadziesiąt lat, czy kilkaset lat nawet, więc jakby to są kolejne kroki, które stawiamy na takiej drodze ewolucji do zmiany patrzenia tego, w jaki sposób właśnie patrzymy na zwierzęta, czy nasze relacje ze zwierzętami, a także z całym światem, więc to może, no to zawsze będzie sprawiało różne problemy i może niektórym osobom się nie podobać. Ja absolutnie zdaję sobie sprawę, że tak to może wyglądać, aczkolwiek najlepiej, jeśli byśmy szukali tej wspólnej płaszczyzny, tego fundamentu, na którym możemy budować takie bardziej szersze rozumienie, zdając sobie sprawę, że tak czy inaczej będziemy musieli iść w tę stronę, niekoniecznie całkowitego wyeliminowania cierpienia zwierząt, ale ograniczania dla naszego dobra, jak i ich dobra.
Mm-hmm. A jeszcze jedna kwestia, którą chciałabym poruszyć, może tak, rozwinąć, bo już o tym wspominałeś, ale co twoim zdaniem najbardziej psuje dyskusję? Takie konkretne przykłady, sposób retoryki, który no właśnie psuje dyskusję na temat weganizmu i sprawia, że ten obraz wegan jest zakrzywiony, zafałszowany.
Mhm. Myślę, że właśnie najgorsze są te najbardziej agresywne, są te najbardziej nawet nie chcę powiedzieć argumenty, bo często to nie są argumenty, ale po prostu takie obrażanie innych osób, ale też na przykład ocenianie, takie jednoznaczne ocenianie, że ktoś jest złą osobą. Jakby ja staram się zawsze rozróżniać między czynami a charakterem osób, bo często myślimy co innego, ale zachowujemy się w inny sposób i każdy z nas jest w jakimś stopniu hipokrytą, jeśli chodzi o, nie wiem, kwestie środowiskowe, kwestie konsumpcji niepotrzebnej, kwestie naszej charytatywności i tak dalej. Więc jakby każdy z nas jest w jakimś stopniu hipokrytą i łatwo można by było nam to zarzucić. Więc kiedy weganie zarzucają osobom jedzącym mięso na przykład złe intencje, to bardzo łatwo zapominają, że na przykład kilka albo kilkanaście lat wcześniej sami jedli mięso, a nie mieli takich złych intencji. To nie było, nie postrzegali zwierząt jako, a to super, dzisiaj sobie zjem zwierzęta, bo ich nie lubię, albo lubię im sprawiać cierpienie. Tak to nie działa i mało kto w ten sposób na to patrzy. Więc kiedy zarzucamy takim osobom jedzącym mięso czy inne produkty odzwierzęce, że mają złe intencje, że robią to specjalnie, nienawidzą zwierząt i tak dalej, to jest po pierwsze niesprawiedliwa ocena, a po drugie bardzo taka kończąca jakąkolwiek możliwość dialogu czy rozmowy, czy chęci przekonania nawet tej osoby. Więc jakby tego typu działania uważam za jedne z najbardziej szkodliwych. I też jakiś czas temu krytykowałem chociażby kwestię związaną z Holokaustem czy porównywaniem jedzenia mięsa do Holokaustu, bo też pojawiają się takie argumenty nawet wśród znanych osób. I rozumiem też, że są momenty, w których można o tym porozmawiać z kimś i wiem, że to niektórych oburzy, ale użyć takiego porównania w konkretnym kontekście i powołuję się na to, zrobiłem też jedno nagranie, w którym osoby, które przeżyły tę ogromną tragedię właśnie obozów koncentracyjnych, też zwracały na to uwagę niektóre, na porównania między tym, co się dzieje ze zwierzętami współcześnie, a tym, jak one były traktowane, więc to nie jest tak, że ja wychodzę tu poza jakieś granice dobrego smaku. Po prostu cytuję te osoby, które miały całkowicie prawo, żeby wiedzieć, jak to jest. Aczkolwiek no musimy wiedzieć, kiedy jest miejsce i czas na takie rozmowy, kiedy tego nie ma i dostosowywać nasz przekaz do tego właśnie, do rozmówcy, no ale to też do czasu i miejsca, w których jesteśmy i także tradycji czy historii danego nawet kraju czy społeczeństw, więc wszystko jest takie względne. Niektóre osoby myślą, że wystarczy w cudzysłowie powiedzieć prawdę o tym, jak jest, no ale niestety tak to nie działa i też nie działa tak ludzka psychika, że jak usłyszymy prawdę to czy fakty, to nie jest wcale powiedziane, że się przekonamy do tego, bo musimy dobrać odpowiednie argumenty, dobrać formę komunikacji pod moment, w którym dana osoba jest na przykład. Więc jakby zupełnie inaczej możemy rozmawiać z kimś, kto jest zapalonym myśliwym i je, nie wiem, codziennie kilogram mięsa, a inaczej będziemy rozmawiać z kimś, kto się waha i dostrzega na przykład problemy przemysłowej hodowli zwierząt. Więc jakby to jest najważniejsze i dużo na tym też tracimy czasami jako społeczność czy jako aktywiści.
I teraz tak na koniec naszej rozmowy, już w ramach podsumowania. Jak myślisz, czy każdy powinien być weganinem, albo czy każdego stać na to, żeby weganinem zostać i spróbować? Pod tutaj, no właśnie, może trochę pojemne pytanie, bo też zależy mi nie tylko na kwestiach takich samego przekonania do diety roślinnej i tego, czy jesteśmy w stanie na taką dietę się przerzucić, mówiąc kolokwialnie, ale też i tego kwestii takiej wrażliwości każdego człowieka i może podejścia do moralności i do tego, że no właśnie, czy na przykład osoby nadwrażliwe, czy powinny też zajmować swój umysł myśleniem o tym, że powinniśmy zatrzymać spożycie mięsa na przykład? Czy przypadkiem, no właśnie, nie odradzałbyś weganizmu albo radziłbyś jakiś dystans osobom, dla których może to być zbyt obciążające? Czyli wracając do pytania, które zadałam na początku, czy każdy powinien spróbować weganizmu, być weganinem?
Myślę, że właśnie tak nie czepiając się dokładnie tych definicji, ale powołując się na tą taką najbardziej klasyczną definicję, o której wspominałem, czyli że jest to minimalizowanie cierpienia, ale bazujące na tym, by było to praktyczne i możliwe dla każdej osoby, czy wykonanie, żeby było w granicach tego, co jesteśmy w stanie zrobić w danej sytuacji, czasie i w miejscu. Więc w takiej formie odpowiedziałbym, że tak, że każdy Każdy powinien spróbować być weganinem czy weganką, ale w tym łączę te elementy, w których zdajemy sobie sprawę, że każdy jest na innym poziomie, każdy ma inne możliwości, każdy, jak wspomniałaś, może inaczej to przeżywać i inaczej sobie z tym radzić, albo mieć nawet inne zdrowotne potrzeby, bo czasami są też takie bardziej skrajne przypadki, w których nie jesteśmy w stanie całkowicie na diecie roślinnej funkcjonować. Więc biorąc to wszystko, najważniejsze, by skupić się na tym, co ja jestem w stanie w danym momencie zrobić w mojego życia, biorąc pod uwagę ograniczenie cierpienia zwierząt, czy tego, w jaki sposób nasza dieta wpływa na otaczający nas świat. I w takiej sytuacji rzeczywiście warto o tym pamiętać. I nie musimy się szufladkować jako weganie, czy wegetarianie, czy w jakikolwiek inny sposób, tylko myśleć o sobie w kontekście tego, zrobię wszystko, co uważam za słuszne, na tyle, na ile jestem w stanie teraz. Być może w przyszłości się to zmieni, być może ten krok ułatwi mi kolejne kroki w przyszłości, albo zostanę na tym kroku, ale i tak w jaki sposób wpłynę na to, jakie moje działania mają na otaczający nas świat. Więc przede wszystkim tak, bo to też bierze pod uwagę nasz stan emocjonalny, nasz stan psychiczny i absolutnie zawsze zwracam na to uwagę, by w pierwszym momencie myśleć o sobie, czyli nie robić nic na nas wyraz, bo to zawsze będzie nas kosztowało dużo bardziej, żeby nie psuć sobie zdrowia i życia, bo to też nie wpłynie na to, na nasz długotrwały czy długofalowy wpływ na te rzeczy, które są dla nas ważne. Czyli jeśli nagle stwierdzimy, dobra, będę w 100% weganką od jutra, ale wiemy, że nie będziemy w stanie tego utrzymać, to później możemy się rozczarować, wypalić i wrócimy do dawnych przyzwyczajeń. A jeśli stwierdzimy, no ograniczę na ile jestem w stanie, bo na przykład mam taką pracę, mam takie zdrowie czy takie przyzwyczajenia, inaczej nie dam rady, no to będzie to jeden krok, który pozwoli nam wytrwać w tym i będzie to duży plus. Zresztą czasami łatwo sobie przeliczyć, ile na przykład ograniczenie o połowę produktów odzwierzęcych, ale jeśli będziemy to utrzymywać przez 10 lat, jaki by miałoby wpływ, niż przejście całkowicie na weganizm na nie wiem, kilka miesięcy. Więc jakby zdecydowanie zawsze polecam, by robić wszystko. Nie pobłażać sobie i nie stwierdzać, a to w sumie to ja niewiele mogę i niewiele mi się chce. Tylko naprawdę stwierdzić, że uważam, że to, co uważam, jest słuszne i takie mam moralne zobowiązania, więc zrobię wszystko, by w tę stronę iść, aczkolwiek nic kosztem własnego zdrowia czy jakiegoś takiego szczęścia. Pamiętając też, że realizując te potrzeby, będziemy bardziej zadowoleni i szczęśliwsi z tego, co robimy.
To tak teraz ostatecznie. Ostatecznie jeszcze jedno pytanie. Czego byś sobie życzył, patrząc na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, w dyskusji na temat weganizmu, na temat tego, w jakim środowisku żyjemy, w jakim stanie, patrząc na konsumpcję, patrząc na ten cały nasz otaczający świat trzeciej dekady XXI wieku. Czego byś sobie życzył?
Myślę, że życzyłbym sobie, czasami sobie myślę, że to może być już trochę późno, ale takiej naprawdę dobrej debaty i to nie tylko w polskiej polityce, czy w naszej lokalnej tutaj, w naszym lokalnym społeczeństwie, ale tak szeroko na cały świat, tego, jak rozwiązać kwestie hodowli zwierząt i kwestii klimatycznej, która jest ogromnym problemem i zagrożeniem. Więc łącząc te dwie rzeczy, mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się to jakoś w taki sposób rozwiązać, by jednocześnie ograniczyć maksymalnie cierpienie zwierząt, a aby w tym samym czasie były to dla nas i dla naszego rozwoju jako ludzi same plusy. No nigdy nie będą same plusy, ale żeby było dużo lepiej. Więc to przede wszystkim, tak lokalnie, to też mi na tym zależy, żeby temat zwierząt był coraz częściej podejmowany w debacie publicznej, bo jest to, pomimo oprócz takich kwestii, chociażby ta piątka dla zwierząt, która wtedy wywoływała różne rozmowy i dyskusje, to ten temat nie pojawia się zbyt często, aczkolwiek prędzej czy później na pewno się on pojawi właśnie w związku ze zmianami klimatycznymi. Więc wolałbym, żeby to miało miejsce wcześniej, ale przede wszystkim chciałbym, żeby ta debata była racjonalna i brała pod uwagę wiele różnych czynników, które wpływają na to, jak jest i jak może być. No i chciałbym też, żeby zaangażowanie społeczne było coraz większe i myślę, że będzie, bo jednak coraz więcej osób, zwłaszcza tych młodych, rezygnuje albo mocno ogranicza spożywanie produktów zwierzęcych, więc tak czy inaczej ta dyskusja przyjdzie do nas i mam nadzieję, że będzie dobra, ale przede wszystkim, że skutecznie wpłynie na to, jak traktujemy zwierzęta.
Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, za poświęcony czas. Naszym dzisiejszym gościem był Orestes Kowalski, weganin, aktywista, twórca kanału na platformie YouTube, kanału pod hasłem Everyday Hero i bardzo serdecznie jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tym, o czym Orestes opowiada na co dzień. To będzie też przedłużenie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli kwestie weganizmu, ale nie tylko, ponieważ Orestes porusza różne inne ciekawe kwestie, więc zachęcam zwłaszcza jeśli ktoś z Państwa może nie zgadza się z tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to myślę, że tym bardziej warto spojrzeć na trochę inaczej na rzeczywistość i skonfrontować się z innymi poglądami. Do tego zawsze zachęcam. I nie tylko w tej audycji Cisza w Eterze, a myślę, że Orestes, że ty jesteś akurat takim twórcą, który koi skołatane nerwy i naprawdę dobrze jest ciebie posłuchać i też tego podejścia, jakie ty masz do świata, do otaczającej rzeczywistości i do kultury dyskusji w internecie, co jest bardzo, bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Za to ci osobiście dziękuję, że o to się troszczysz. No dobrze. Cóż, pozostaje mi życzyć tobie wszystkiego dobrego i naszym słuchaczom dobrego wieczoru. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
Dziękuję. Dziękuję za bardzo miłe słowa i dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że się przydała i jeszcze raz dzięki wielkie.
A ja też oczywiście nie wiem, czy zachęcam, ale przypominam, że trwa Veganuary, czyli połączenie weganizmu i January, stycznia, czyli miesiąc, w którym można spróbować przerzucić się na chwilę na dietę roślinną i zobaczyć, czy nam odpowiada. I przy okazji też zastanowić się nad tym, czy weganizm to jest styl życia, który nam odpowiada. I taki był dzisiejszy wydźwięk tej rozmowy. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem. Audycję zrealizował Piotr Król. A ja zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobrej nocy.